Drodzy Państwo, 21.49, tym Marszem Sybiraków w wykonaniu reprezentacyjnego zespołu artystycznego Wojska Polskiego rozpoczynamy nasze rozmowy niedokończone. W studiu Radio Maria serdecznie witam pana Andrzeja Melaka, przewodniczącego Komitetu Katyńskiego, współzałożyciela Stowarzyszenia Katyń 2010. Pan Stefan jest bratem świętej pamięci Stefana Melaka, który zginął w katastrofie lotniczej samolotu rządowego pod Smoleńskiem w minionym roku. Witam,
szczęść Boże. Witam serdecznie. Pozdrawiam. Szczęść Boże.
Witam także pana doktora Dariusza Fedorowicza, brata świętej pamięci Aleksandra Fedorowicza, tłumacza prezydenta Lecha Kaczyńskiego, który zginął w katastrofie smoleńskiej. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Witam wszystkich serdecznie.
I witam także panią Helenę Kocbach, matkę chrzestną świętej pamięci pana Andrzeja Fedorowicza.
Aleksandra.
Aleksandra, przepraszam.
Szczęść Boże.
Mam napisane Aleksandra, czy to
Szczęść
Andrzej?
Szczęść Boże, witam.
Szczęść Boże. Mówimy o tych naszych przemyśleniach, doświadczeniach w drodze, tak może symbolicznie to nas określimy, w drodze na te wielką rocznicę, 70. rocznicę zbrodni katyńskiej. Podczas tej drogi rozegrało się również bardzo bolesne i tragiczne wydarzenie, które dotyka nas wszystkich. Czy państwo później w tych dniach już 10 kwietnia, czy w dniach następujących po tej katastrofie mieli okazję być tam, w Moskwie, w Smoleńsku, w Lesie Katyńskim?
Ojcze, ja byłem w Moskwie na identyfikacji ciała brata. Byłem tam całych długich 5 dni. Najpierw było oczekiwanie w centrum w Warszawie, w Nowotelu, i później około godziny 8 wieczorem po odprawie paszportowej, po przejściu całej procedury, jaką przechodził brat i wszyscy, którzy lecieli z panem prezydentem, identyczna była procedura. Wsiedliśmy do samolotu i udaliśmy się do Moskwy. Wylądowaliśmy tam na lotnisku około północy. Było 2 godziny różnicy czasu. Wsiedliśmy w autokary i dojechaliśmy do hotelu. Później była odprawa i na miejscu pan minister arabski, szef kancelarii premiera oraz minister zdrowia pani Kopacz zarządzili odprawę, sprawdzili listę obecności i okazało się, że mylą nazwiska. Był ze mną brat Józef Melak, odczytano go jako Józefa Wasia. Zwróciłem uwagę, powiedziano mi, że będzie oczywiście sprostowane. Wiele nazwisk także było przekręconych, co już utwierdziło mnie w jakimś takim i zaniepokoiło, że tylu urzędników, a nie potrafią wpisać prawidłowych danych, chociaż mieli aż nadto tyle godzin w Warszawie, a poza tym ten czas lotu mogli przecież mailem przesłać wszystkie dane, nie powinno się to zdarzyć. Powiadomiono nas w nocy, że od jutra będzie procedura identyfikacji i pierwsza grupa miała jechać o godzinie 8 rano do centrum, w którym znajdowały się ciała i w którym miało się to wszystko odbywać. Gdy tam zajechaliśmy, Rosjanie przydzielili nas do grup śledczych. Z nami była pani prokurator, tłumaczka, studentka polonistyki na Uniwersytecie Moskiewskim, Rosjanka, oraz ratownik, także Rosjanin. Zaniepokoiło mnie, że nie było przy nas żadnego przedstawiciela służby dyplomatycznej Polski, pomimo że było w Moskwie około 15 konsulów ściągniętych z różnych ościennych krajów i miast z Rosji. Po wstępnych rozmowach opisie charakterystyki wyglądu brata. Załączyłem z sobą wzięte zdjęcia. Po 4 prawie godzinach pani prokurator stwierdziła, że dzisiaj już nic nie jest w stanie na podstawie tego opisu wskazać mi żadnych poszlak. Jutro będzie dostarczona następna porcja ciał i umówimy się na dzień jutrzejszy. Zaniepokoiło mnie to określenie następna porcja ciał. Mówię, proszę panią, przecież to nie jest towar, to są nasi bliscy. Przetłumaczyła to oczywiście studentka na język rosyjski, ale ja nie znam rosyjskiego na tyle, żebym mógł stwierdzić, czy to było precyzyjne stwierdzenie. Udaliśmy się na spoczynek, kolacja, następne spotkanie. W następnym dniu rozpoczęto procedurę w ten sposób, że zmieniono troszkę system. Po krótkiej odprawie w tym instytucie badawczym Rosjanie zaczęli pokazywać zdjęcia przedmiotów, które znaleziono na terenie katastrofy. I wtedy znalazłem pierwszy trop. Zidentyfikowałem telefon komórkowy brata, starą, kilkunastoletnią Nokię, która była kiedyś moim telefonem, więc bez trudu ją poznałem. Była oklejona w plastry, ale brat jej absolutnie nie chciał zmienić, gdyż miała podobnież tą zaletę, że była tego typu aparatem, który uniemożliwiał po prostu podsłuch. Podobnież podobny prywatny telefon miał także i pan świętej pamięci prezydent Lech Kaczyński. Po krótkich wyjaśnieniach już inny był przydzielony nam prokurator. Procedurę zaczynaliśmy od nowa. Pytał mnie o stosunki rodzinne, pytał się, po co brat leciał do Katynia. Byłem oburzony tym pytaniem, ale czemu dałem wyraz i co przetłumaczyła następna tłumaczka przydzielona na w dniu następnym. Pytał mnie o stan rodziny. Ja mówię, panie prokuratorze, czy proszę pana, ja tu nie przyjechałem mówić o rodzinie, tylko przyjechałem zidentyfikować brata. Mówię, zidentyfikowałem telefon. Proszę mi ten telefon tu przynieść. Przyniósł ten telefon, ja go uruchomiłem i mówię, proszę, wtedy mnie pokazał zdjęcie brata wykonane po katastrofie. Bez trudu go zidentyfikowałem. Był, można powiedzieć, w całości kompletnie ubrany. Widać było tylko małe uszkodzenie na czubku głowy. Wyglądał, jakby spał. Mówię, tak, to jest brat. Mówię, proszę o akt zgonu. Odetchnąłem z ulgą. Mówię, wypełniłem to, po co przyjechałem. I wtedy spotkał mnie taki bardzo nieprzyjemny cios przytoczony przez prokuratora. On mówi, proszę pana, do tego ciała przyznał się już ktoś inny. Usiadłem, a z wrażenia zabrakło mi tchu, ale mówię, jak to może, kto to był? Podał mi nazwisko. Ja mówię, to proszę mnie skonfrontować z tą osobą. Mówi, tak, prokurator, nie otrzyma pan świadectwa zgonu, musi pan oddać krew na badanie DNA. Wykonałem oczywiście te polecenie, oddałem krew, zwróciłem się do pani Kopacz, mówię, proszę panią, jakaś omyłka. Do ciała brata przyznał się ktoś inny. Niech mi pani pomoże. Mówi, tak, tak, postaram się. Ale po rozmowie z prokuratorem mówi, niestety nic nie mogę zrobić. Ja mówię, a gdzie ten pan jest? Podaj mi jego nazwisko. A ona mówi, wyjechał 2 dni temu z Moskwy. całkowicie przybity, wróciłem do hotelu. Ale wtknięty jakimś przeczuciem podeszłem do tablicy informacyjnej, która była specjalnie przygotowana dla Polaków. I ku mojemu zdziwieniu na tablicy znalazłem nazwisko tego, który miał rzekomo wyjechać. Poprosiłem pierwszego konsula, który tam był. Mówię, proszę panią, gdzie jest ten pan? A ona mówi, pojechał do Instytutu Medycznego. Ja mówię, niech pani natychmiast dzwoni do pani Kopacz i pani powie, że ten pan jest. Żeby wyjaśniali jak najszybciej te nieporozumienie, bo uważałem, że to jest nieporozumienie. Połączyła się ta pani z ministrem, odbyła krótką rozmowę, mnie kazała chwilę czekać i za 5 minut wsiadłem do auta i w eskorcie policji, pilotowani przez policję na sygnale, wyjechaliśmy do tegoż instytutu. Zatłoczona Moskwa uniemożliwiała szybki dojazd. Po 2 godzinach dojechaliśmy do instytutu. Wtedy okazało się, że przeprowadzono już z tamtym panem rozmowę. Kazano mi się udać do osoby, która wypisywała informacje o zgonie. Otrzymałem tam akt zgonu brata. Otrzymałem telefon Nokia i wiem, że wpisano tam datę zgonu brata, godzina 10:50, bodajże 2 lub 3, a jako powód zgonu było napisane uszkodzenia wielonarządowe w wyniku katastrofy lotniczej. Zadowolony, spokojny wsiadłem do autobusu, który nas odwoził do hotelu. I przede mną siedział taki młody człowiek. I ja pytam go się, czy pan to się nazywa tak i tak? Powiedział tak. Ja mówię, czy pan w moim bracie rozpoznał swojego ojca? O mój, proszę pana, miałem przez moment, przemknęła mi taka myśl. Ale później oczywiście wszystko sprostowałem. I wycofałem tą pierwszą swoje spostrzeżenie. Oglądałem ubranie i stwierdziłem, że to jest osoba cywilna i to nie jest mój tata. Czemu dałem wyraz w protokole? Niestety Rosjanin wpisał to, co chciał i stąd wynikła cała omyłka. Za tą omyłkę winie oczywiście pana Arabskiego i te osoby, które tam były, aby nam pomóc. A one nie robiły w zasadzie nic, żeby uporządkować tą pracę, żeby dbać o to, żeby było wszystko prawidłowo przeprowadzane. Przy drugim przesłuchaniu z udziałem prokuratora rosyjskiego także nie było przedstawiciela dyplomatycznego Polski. Tam też, w Moskwie właśnie, pani Kopacz, minister zdrowia, przekonywała wszystkich obecnych w liczbie ponad 100 osób, że polscy specjaliści, lekarze, prokuratorzy uczestniczą w sekcjach dokonywanych sądowych naszych bliskich. Potwierdziła to w sposób stanowczy, także byliśmy wszyscy przekonani, że te wymogi proceduralne identyfikacji oraz sekcji zwłok zostały wykonane. To uśpiło naszą czujność i dopiero po kilkunastu dniach już w Warszawie po pogrzebach okazało się, że nic takiego nie miało miejsca. Wtedy w Sejmie minister zdrowia Kopacz zaprzeczyła, że coś takiego w Moskwie mówiła. Jestem przekonany, że gdybyśmy wiedzieli, że sekcji zwłok nie dokonywali polscy lekarze, nie brali udziału polscy prokuratorzy, nie pozwolilibyśmy, znając lekceważący stosunek Rosjan do tego, co robią, i ich niechlujstwo, nie pozwolilibyśmy pochować naszych bliskich. W ten sposób z całą mocą państwa i autorytetu państwa pani Kopacz wprowadziła rodziny w błąd, co potwierdzam tu i wiem, że to samo potwierdzą wszyscy ci, którzy byli w tym czasie w Moskwie.
A państwo, pani Heleno, pani Dariuszu, jakie są wasze wspomnienia? Czy wy byliście w tych później dniach, zaraz po katastrofie smoleńskiej w Moskwie?
Nie, niestety ja nie mogłem do Moskwy pojechać ze względu na chorobę mojego taty, który dodatkowo przybity tą tragedią, no, znalazł się, można powiedzieć, na granicy życia i śmierci, więc ojca nie odstępowałem dosłownie na krok, wychodząc z założenia, że bratu niestety już w żaden sposób pomóc nie mogę, ale ochronić ojca przed nieszczęściem, przed śmiercią mogę się starać i dlatego po prostu nie pojechałem do Moskwy. To bardzo, bardzo bolesne, bardzo, bardzo trudne dla mnie, dlatego że bardzo chciałem tam być i bardzo żałuję, że nie udało się tam być, patrząc z perspektywy ponad roku i tego, co w tych pierwszych dniach, w tych pierwszych wręcz godzinach, co się tam wyrabiało i jakie karygodne zaniedbania polscy wysocy urzędnicy popełnili, to mam nadzieję, myślę, że zarzucam sobie, że gdybym może znalazł się tam wtedy, to może udałoby mi się chociaż drobnej cząstce tych, chcę mówić, niedociągnięć, chociaż nasuwają się słowa inne, może udałoby mi się chociaż części zapobiec. Niestety nie było mi to dane. Muszę powiedzieć, że taka ważne takie wspomnienie, które mi się nasuwa, które pierwszą alarmową lampkę mi zapaliło w głowie, to około 40 minut po ogłoszeniu przez nasze media katastrofy, kiedy byłem w drodze do mojego ojca, byliśmy razem z moją małżonką, jechaliśmy samochodem, to odległość kilkunastu kilometrów, słuchaliśmy radia, bo oczywiście oderwać się wtedy od źródła informacji to było dla nas niemożliwe, choćby na minutę czy dwie czekaliśmy na jakiekolwiek informacje, bo te przecież pierwsze kilkadziesiąt minut to były jeszcze informacje o tym, że być może nie wszyscy zginęli. To były informacje również takie, że odjeżdżały trzy karetki. Mówiło się o tym, że kilka osób przeżyło katastrofę, więc myśmy łowili wszystkie informacje. Wśród tych informacji podano właśnie tę, która zapaliła tą alarmową lampkę, a mianowicie agencja ITAR-TAS podała, iż przyczyny techniczne katastrofy zostały wykluczone. Wtedy jeszcze nie było znalezionych żadnych czarnych skrzynek, nie było mowy o tym, że można wnioskować o czymkolwiek. Trwała przecież, przynajmniej według mediów, akcja ratownicza, a tu nagle pojawia się tego typu wniosek. Wniosek, który w podtekście mówi przecież znacznie więcej. Przyczyny techniczne, wszelkie przyczyny techniczne zostały wykluczone, a więc zostaje drugi czynnik, czynnik ludzki, czyli błąd pilota. I to niestety ta teza później, jak się okazało, była forsowana i jest przecież forsowana do chwili obecnej.
A pani Helena ma jakąś refleksję tutaj związaną z tą taką drogą duchową czy osobistą tam?
Ja chciałam powiedzieć, że akurat z 9 na 10 kwietnia jakąś miałam noc bezsenną, wyjątkową noc. Kilka razy wstawałam. Sen jakoś nie przychodził. Byłam dziwnie niespokojna. Włączyłam telewizor w momencie, kiedy dosłownie za parę sekund usłyszałam informację od prowadzącego audycję, że dostał wiadomość, iż są jakieś kłopoty z samolotem prezydenta. W tym momencie pomyślałam o moim siostrzeńcu, o moim kochanym Alusiu. Nie wiedziałam, że on leci, ale całym sercem czułam, że on nie żyje. Dzwoniłam do mojej córki, zadzwoniłam do mojego syna, który był we Francji. Oni mnie uspokajali. Mówią, mamo, co ty mówisz? Ja mówię, Aleksander nie żyje. Pomyślałam o naszej rozmowie tydzień wcześniej, kiedy bawiliśmy się na weselu mojego bratanka. I już jak się rozstawaliśmy, Aleksander mówi do mnie, wiesz, ciociu, tato walczy z ciężką chorobą. Mnie na miejscu nie ma, a on potrzebuje takiej opieki. Odpowiedziałam, Aluś, nie martw się, przecież tata nie jest sam. To takie było jakby memento. Człowiek po czasie zaczyna jak gdyby analizować i chyba nic nie dzieje się bez powodu. Te słowa chyba musiały paść. I dzisiaj wiem, że mój szwagier, mąż mojej nieżyjącej siostry, rzeczywiście potrzebuje opieki i wsparcia. Byłam nieprzytomna z bólu, nie wiedziałam, co robić. Zadzwoniłam na numer, który był wyświetlany w telewizji. A tam głos mnie poinformował, bardzo jakiś podenerwowany, że skontaktują się ze mną. Prosiłam o to, żeby coś powiedzieć. Kto był w tym samolocie? Czy pasażerem również był Aleksander Fedorowicz? Nie odpowiedziano mi na to pytanie. Serce moje czuło, że on nie żyje i nie skontaktowano się ze mną. Do Moskwy chciałam bardzo lecieć. Wyszłam z domu, pojechałam do mojej młodszej siostry. Dzwoniłam do Warszawy. Dowiedziałam się, że nie zdążę już dojechać do Warszawy, ponieważ samolot wylatuje po południu. Było około godziny 11 przed południem. Żałuję, że nie pojechałam. Samolot wyleciał do Moskwy wieczorem. Jak dobrze pamiętam, był jeszcze jeden samolot, chyba następnego dnia, ale ja nie byłam już w stanie niczego zrobić. Mogłam się tylko modlić. Nie tylko za Alusia, za wszystkich, którzy stracili tam życie. Kiedy dowiedziałam się, że jest możliwość wyjazdu do Smoleńska, w listopadzie, że nie ma tam właściwie niczego, co by przypominało, co się wydarzyło. Są zdjęcia, jest jakiś kamień. Wiedziałam, że muszę tam być za wszelką cenę. W listopadzie znalazłam się w Smoleńsku. Pogoda była okropna. Zimno, padał deszcz. Wiał wiatr i my, garstka osób, bo jechaliśmy tylko małym busikiem. Modliliśmy się pod krzyżem, który został tam postawiony dzień wcześniej przez księdza Ptolemeusza ze Smoleńska, polski ksiądz. Patrzyłam na te zwiędłe kwiaty, patrzyłem na niepalące się już znicze i te fotografie na tej ziemi, już prawie trudne do odczytania, kto na nich jest. Umieściłam zdjęcie mojego siostrzeńca, mojego syna chrzestnego, żeby ludzie, którzy przychodzą miejscowi, żeby wiedzieli, że on tam był, on tam oddał życie, on był w pracy, on jechał z całą delegacją, z panem prezydentem, żeby kojarzyli to nazwisko z osobą. I bardzo smutno mi się zrobiło 2 czy 3 tygodnie temu, kiedy dostałam informację, że nie ma tam już niczego, jest tylko kamień, nie ma zdjęć żadnych. A przecież jeszcze te zdjęcia były na w czasie rocznicy, kiedy była polska delegacja, były zdjęcia, byłam, jak oglądałam całą uroczystość w telewizji, zobaczyłam, że nie ma tablicy, którą umieściliśmy wtedy, 13 listopada. Byłam tak zdezorientowana, że myślałam, że może pokazują jakąś, nie wiem, nie ten kamień. Może tam jest jeszcze jakiś kamień, na którym jest tablica. Okazało się, że tablica została zdjęta, nasza tablica, umieszczona 13 listopada. Usłyszałam tłumaczenie potem, że przecież nikt nie dał nam zezwolenia, że powinna być również w języku rosyjskim. Z całą pewnością tablica i w języku rosyjskim mogła być przez nas umieszczona, gdybyśmy o tym wiedzieli, że jest taki wymóg. No cóż, czasami człowiek jest bezsilny. Nie, to jest dla mnie, to jest wszystko, wszystko mnie przerasta. Nie potrafię pewnych rzeczy zrozumieć zupełnie. Dlaczego to się czyni? Dlaczego człowiek człowiekowi robi takie rzeczy? Przecież ta tablica mogła tam być. Ludzie przychodzili, widzieli, że coś się tam zadziało. W tej chwili co? Mam nadzieję, że jest krzyż. Jeszcze chciałam powiedzieć o czymś. Jak patrzyłam w telewizji na uroczystościach w 1. rocznicę, które się tam odbywały, widziałam, że zdjęcia były. Te zdjęcia zostały wzięte. Ich już nie ma. Jeżeli zostały wzięte, powinny, zabrane, powinny być oddane nam, Polakom. Razem z tą tablicą. Co się z nimi stało? Mam nadzieję, że nie zostały zniszczone.
A ciekawa jest ta... ciekawe są losy tej tablicy. Może przypomnijmy, panie Andrzeju, jaki tam napis był na tej tablicy?
Ojcze, nim przypomnę napis, to może powiem, dlaczego ta tablica tam została umieszczona, jaki był geneza jej tam umieszczenia. Staraliśmy się miejsce śmierci naszych bliskich uczcić w jakiś sposób. Zwracaliśmy się do premiera, do prezydenta z licznymi apelami. Dlaczego tam nie ma krzyża, nie ma żadnej go wzmianki? Po 6 miesiącach obojętności całkowitej polskiego państwa, które winno było tym, którzy tam zginęli, postawić jakiś widomy znak, postanowiliśmy wziąć sprawy w swoje ręce. Stąd też powstał już wspomniany krzyż i postanowiliśmy umieścić, tak jak na cmentarzu, na grobie, potraktujemy te miejsce, gdzie nasi zginęli, jako cmentarz. Tablicę, która przypomni wszystkim, kto zginął i dlaczego. I dlatego ta tablica znalazła się właśnie tam. A uważam, że na cmentarzu nie potrzeba żadnego zezwolenia mieć, żeby przyczepić informację, kto tu zginął i w drodze i dlaczego.
Może w tym momencie tylko tak wejdę w słowo z taką dygresją, może tak przekornie trochę powiem. Być może to w tym kontekście nie zabrzmi trochę tak elegancko, ale czyż nie żyjemy w takim państwie? I tu chyba trochę zatraciliście to poczucie, w jakim państwie żyjemy. W państwie, które policzyło wszystkie żaby i wszystkim zwierzętom kolczykiem daje prawo do istnienia, które nakazuje pieczątką specjalną, ile kury mają znosić jajek, ba nawet konferencjami międzynarodowymi, globalnymi określa, jaki ma być skład powietrza, ile ma być dwutlenku węgla, a wy nagle bez ustalenia z tymi gremiami jakąś tam tablicę? No proszę państwa.
My zachowaliśmy się jak normalni, zwykli ludzie, którzy mają szacunek dla zmarłych. Nasze władze jednak dla tych, którzy tam zginęli, nie wykazują żadnego szacunku ani żadnego uszanowania. Wręcz deprecjonują ich, obrażają, robią straszną nagonkę na część z nich, tak jak na pilotów, generała Błasika, pana prezydenta. Dlatego uważam, że nasze postępowanie było racjonalne i potwierdzone wieloletnim doświadczeniem. Ojcze, wiele tablic katyńskich postawiliśmy w Warszawie, na warszawskich ulicach, jest także w Paryżu, jest także i w innych miastach, i dwa pomniki w Warszawie. I powiem jedno, na żadną z tych tablic nie mieliśmy pozwolenia, bo gdybyśmy czekali na pozwolenie, nigdy byśmy się nie doczekali. Chcę tylko powiedzieć, że pomnik Tadeusza Kościuszki, o który wystąpił komitet kilkadziesiąt lat temu, został zbudowany dopiero po 40 latach w ubiegłym roku. Tak wygląda czczenie pamięci naszych wydarzeń historycznych i naszych bohaterów. Gdyby to był jakiś umęczony zwierzak, czy bohater show biznesu, wtedy by się znalazło szybko pozwolenie i szybko byłoby postawiony pomnik. To taka dygresja. Uważaliśmy, że taka tablica ma być, a treść tej tablicy mniej więcej brzmiała tak. Pamięci 96 obywatelom polskich, w tym prezydentowi Lechowi Kaczyńskiemu, udającym się na obchody 70-lecia zbrodni katyńskiej, dokonanej na rozkaz najwyższych władz ZSRR w Katyniu w 1940 roku. Mniej więcej taka była treść tej tablicy, nie pamiętam dokładnie.
Zbrodni ludobójstwa.
Zbrodni było jeszcze dopisane ludobójstwa. Tak. I to jest, uważam, ten wyraz, te słowo, które Rosjanie nie mogli ścierpieć. Chociaż jak patrzę teraz z perspektywy, przecież ta tablica była 6 miesięcy w tym miejscu. I uważaliśmy, że jest najwyższy czas, aby przyznać się do tej zbrodni, powiedzieć słowo przepraszam, oddać polskie dokumenty dotyczące wszystkich polskich oficerów, wskazać miejsce pochówku 7000 polskich oficerów, o których nie wiemy, gdzie są ich szczątki, i wtedy byłaby szansa w prawdzie historycznej na pojednanie. My nie mamy pretensji do narodu rosyjskiego. Mamy natomiast pretensje do tych, którzy wywodzą się z poprzedniczki NKWD, policji politycznej, która była odpowiedzialna za mord na polskich oficerach. Gdy nastała prezydentura pana Putina jako prezydenta, wtedy zaczęło znowu w Rosji obowiązywać kłamstwo katyńskie sprzed kilkudziesięciu lat. Dzisiaj ukazują się publikacje negujące rosyjskie sprawczość. Mówi się, że to nie oficerowie polscy byli zamordowani, ale strażnicy więzienni, żandarmi, którzy znęcali się wielokroć nad więźniami, prostymi mieszkańcami Ukrainy, Białorusi, Rosji. I w jakiś sposób ta zbrodnia stara się wytłumaczyć, nadać jej jakieś moralne przesłanie do jej uzasadnienia, tej zbrodni. I to jest to, z czym my Polacy nie możemy się absolutnie zgodzić. Przecież zbrodni, jako zbrodni ludobójstwa użył pierwszy prokurator rosyjski Pokrowski na procesie norymberskim, gdy oskarżał o tą zbrodnię Niemców. Gdy dotyczy to Rosjan, wtedy nie jest już zbrodnia ludobójstwa. To jest incydent katyński. Strata dla Polski tylu tysięcy oficerów była i jest tym czymś, której brak odczuwamy do dzisiaj. Została przerwana łączność pokoleniowa. Całe dwa pokolenia inteligencji polskiej zostało wymordowane. I patrząc z perspektywy tej właśnie zbrodni, łączymy te dwie straszliwe katastrofy. Jedną katyńską z 1940 roku i drugą smoleńską z 2010 roku. One mają jeden związek przyczynowy. I niech nam nie mówi nikt, że nie ma przyczyny. Gdyby nie było Katynia, nie byłoby także i Smoleńska. I zdajemy sobie z tego doskonale sprawę, że przecież Rosja jako najlepszy sojusznik Hitlera, jako współodpowiedzialna za wybuch wojny i za zagrabienie Polski, ponosi całkowitą odpowiedzialność za to, co się stało w Katyniu, za mord dokonany na polskich oficerach, jeńcach wojennych. Taka jest prawda i taka jest odczucie Polaków. Ta zbrodnia nigdy nie może być nieukarana i nieosądzona. My będziemy zawsze dążyć do prawdy i nie spoczniemy, dopóki nie będzie wyjaśniona zarówno do końca zbrodnia katyńska, jak i zbrodnia smoleńska, bo uważamy, że to nie był czysty przypadek, to nie odbywało się bez ingerencji czynników ludzkich, czy to z powodu zaniedbania, czy też także celowych. Dziękuję.
Już za kilka godzin do Polski przyjedzie prezydent Stanów Zjednoczonych Barack Obama. I także jednym z punktów jego wizyty w Polsce ma być spotkanie z niektórymi przedstawicielami rodzin ofiar tragedii smoleńskiej. Państwo, jak domyślam się, nie zostali zaproszeni na to spotkanie, a wspominam to od razu mówiąc nie po to, żeby tutaj wprowadzać podziały między rodziny smoleńskie, bo pewnie ktoś z zewnątrz chciałby sobie powyodrębniać jakieś tam grupki i najlepiej jeszcze na siebie sobie przeciwstawić, ale wspominam to, żeby pokazać, jak dalej rozwija się coś, co my określamy mianem próby zatarcia prawdy, zatarcia pamięci o Smoleńsku. Stąd to pytanie, które zadałem także w części telewizyjnej. Gdyby każdy z Państwa mógł jutro spotkać się z prezydentem Barackiem Obamą, co by Państwo powiedzieli, o co zapytali, o co poprosili?
Tak, muszę powiedzieć, że może nie tyle bym pytał, ale bym prosił pana prezydenta Stanów Zjednoczonych, który jest jako człowiek instytucja postrzegany w Polsce, zawsze był prezydent Stanów Zjednoczonych jako przywódca wolnego świata. Chciałbym prosić pana prezydenta o to, aby nie pozostawiał Polski osamotnionej. Wobec tej tragedii smoleńskiej, która domaga się wyjaśnienia, z którym to wyjaśnieniem państwo polskie nie jest w stanie sobie poradzić, bo widzimy tą całą bezsilność polskiego aparatu państwowego, szereg działań medialnych, pozorowanych, które jednakowoż nie przynoszą żadnego efektu. My jako rodziny od dawna mówiliśmy o tym, że należy powołać komisję międzynarodową. Przecież to również stwierdziła pani generała Nodina, mówiąc, że Polska to jest mały kraj. Czy my potrzebujemy tutaj większych powodów, żeby zwrócić się o pomoc do naszego głównego sojusznika z NATO, jakim są Stany Zjednoczone, i do głowy tego państwa? Myślę, że to jest należne, żeby przyjaciołom w niedoli pomóc. Chcielibyśmy prosić przyjaciela Polski, prezydenta Stanów Zjednoczonych, kraju, który z Polską i Polskę ze Stanami Zjednoczonymi łączą bardzo silne więzy, historyczne więzy, które przecież mają swój początek u progu niepodległego bytu państwowego Stanów Zjednoczonych. Przecież Polacy walczyli, przelewali krew w myśl słynnego hasła za wolność waszą i naszą. Przecież generał Pułaski, generał Kościuszko i wielu, wielu innych walczyli o niepodległość Stanów Zjednoczonych. Na frontach II wojny światowej również ramię w ramię walczyli. Po prostu walczyli, oddawali życie. I dzisiaj również podczas misji afgańskiej, czy wcześniej misji irackiej, wspomagamy ze wszystkich sił, jakie Rzeczpospolita może udzielić, i wysiłkiem polskiego żołnierza, i jego krwią również dzisiaj. Czy należy sojusznika opuścić? Czy samolot, który nosił oznaczenia biało-czerwonej szachownicy, symbolu lotnictwa wojskowego, na którego pokładzie przebywał zwierzchnik polskich sił zbrojnych, wszyscy dowódcy rodzajów sił zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej, dowódcy natowscy. Czy NATO i główny kraj natowski, jaki są Stany Zjednoczone, stać na to, żeby pozwolić na zakłamywanie, na fałszowanie dowodów w tej sprawie? Czy do czego to może doprowadzić? Czy zachwianie suwerennością jednego, myślę, z większych natowskich krajów leży w interesie Stanów Zjednoczonych i Paktu Północnoatlantyckiego? Myślę, że na te pytania odpowiedź jest oczywista. Myślę również, że te pytania prawdopodobnie nie zostaną jutro zadane.
Szkoda.
Można, jeszcze bym dodał, ojcze, że chcieliśmy spytać pana prezydenta, czy Stany Zjednoczone dysponują zdjęciami satelitarnymi lotniska Sewierny przed katastrofą 10 kwietnia, w czasie katastrofy i bezpośrednio po katastrofie. I czy są skłonne te materiały, jeżeli posiadają, udostępnić tym, którzy prowadzą dochodzenie. Czy wiedząc o masowym poparciu Polaków w kraju, jak i za granicą, wyrażonym w 600 tysięcy podpisach na listach popierających Międzynarodową Komisję oraz w wiele dziesiątkach tysięcy podpisów w internecie, są gotowe powołać i wziąć udział w międzynarodowym śledztwie, które miałoby na celu wyjaśnienie przyczyn katastrofy smoleńskiej? Czy wiedząc o niestandardowym prowadzeniu śledztwa, mówiąc wprost o niszczeniu dowodów, o matactwach rosyjskich służb, czy są skłonne przyjść Polsce i Polakom z pomocą i wyjaśnić tą tajemnicę katastrofy? I czy wiedzą o jakimkolwiek udziale osób postronnych, które mogły przyczynić się do katastrofy i które w znaczący sposób mataczą śledztwem? Takie pytania chcieliśmy zadać rządowi Stanów Zjednoczonych i liczymy na to, że dobre stosunki, jakie Polska ma ze Stanami Zjednoczonymi od setek lat oraz licząc na poparcie wielu dziesiątków milionów Polaków, którzy są obywatelami Stanów Zjednoczonych, że oni wesprą nasze działanie tam właśnie w Stanach Zjednoczonych i pomogą nam, jeżeli tylko będą chcieli wymóc czy spowodować działanie rządu Stanów Zjednoczonych w tym duchu, jaki w tej chwili te pytania zadałem. Dziękuję.
Ja chciałbym jeszcze tylko przypomnieć, że amerykańska konstytucja zaczyna się od słów "my, naród". I chciałbym powiedzieć, że nie zawsze rządy to jest to samo co naród. Zawsze ten głos nadrzędny narodu nad rządami należy brać pod uwagę. I to, że polskie oficjalne czynniki nie zwracają się o pomoc, bo z takich czy innych względów jest im to nie na rękę, to nie znaczy, że polski naród takiej pomocy nie oczekuje.
Tak, ja zapytałabym o to samo i poprosiłabym pana prezydenta, żeby pomógł wyjaśnić tę straszną katastrofę, żeby dowiedziała się prawdy, jakakolwiek by ona nie była, bo czuję się, że moja ojczyzna opuszcza mnie. Nie chcą mi pomóc, a chcę wiedzieć, dlaczego zginął. Dlaczego oni zginęli wszyscy?
No, bez wyjaśnienia przyczyn katastrofy smoleńskiej nie można mówić o prawdziwej suwerenności, niepodległości Polski. Niestety mamy poczucie, że właśnie wymyka nam się z rąk ten skarb, za który oddawało życie wiele pokoleń Polaków, a który już raz w XVIII wieku został roztrwoniony. Nie wskutek najazdu, wrogiej napaści, ale wskutek zdrady i sprzedawczykostwa. Jakże dziś podobne odczucia targają sercami bardzo wielu rodaków. I dlatego ludzie, którzy czują się Polakami, którym na sercu leży los ojczyzny i jej niepodległość, nigdy nie stwierdzą, że dość już mówienia o sprawie smoleńskiej, że już to męczy, że już to nudzi, że czas iść do przodu i budować. Znaczy. Budować można jedynie na prawdzie. Na fałszu, na kłamstwie już budowano w naszej historii. Ostatni raz budowano na kłamstwie smoleńskim, zbudowano coś, co się nazywało PRL-em. Jeżeli komuś zależy na budowaniu PRL-u i budowaniu tak zwanej zgody, czy zgoda buduje, ten PRL bis, to rzeczywiście dobra droga do zbudowania czegoś takiego. Tylko czy na takiej ojczyźnie, na takim państwie naprawdę nam wszystkim zależy?
Tutaj może tylko tak wyjdzie słowo budowa PRL-u. Rozpoczynała się na przejętym od Niemców Majdanku, gdzie więziono, NKWD więziło Armię Krajową. Rozpoczynała się w momencie tak nagle odkrywanej olśnienie. Gazeta Wyborcza ma olśnienie, odkryła, kto stał za obławą augustowską. Proszę Państwa, no mistrzostwo świata nastąpiło. Ta gazeta, która wcześniej jeszcze opluwała powstanie warszawskie i tak dalej, ale popatrzmy, że
Ojca, nie tylko Majdanek, to są przecież dziesiątki i setki katowni w całej Polsce, przejętych nie tylko budynków, nie tylko pomieszczeń, ale również metod, które były jeszcze udoskonalone w niszczeniu własnych obywateli, żołnierzy podziemia niepodległościowego. Ich należało zniszczyć, wyrugować, ponieważ trzeba było zbudować wasalne państwo, republikę właściwie radziecką. Tak się miało to za chwilę nazywać.
Ojcze, my wypełniamy w jakiś sposób testament naszych bliskich, którzy zginęli pod Smoleńskiem. Brat Stefan przez 40 lat walczył o prawdę o Katyniu. Tej prawdzie poświęcił całe dorosłe życie. On ze mną i z braćmi postawił pomnik katyński na warszawskich Powązkach. On na warszawskim Placu Zamkowym postawił pomnik katyński poświęcony polskim żołnierzom wraz z pułkownikiem Kuklińskim i z Józefem Szaniawskim, przyjacielem pułkownika Kuklińskiego. Ten pomnik stojący w sercu Warszawy przypomina wszystkim o tym, czym była Rosja. Rosja mieni się jako wyzwoliciel narodów Europy spod okupacji niemieckiej, obrońca pokoju. Ale trzeba wiedzieć, że Rosja jest odpowiedzialna na równym stopniu jak Niemcy za II wojnę światową. Zawierając pakt Ribbentrop-Mołotow, Stalin zaplanował zniszczenie Polski razem z Hitlerem. Pierwszy ruszył Hitler. 17 stycznia...
Września.
Września ruszył Stalin. I tak pięknie o tym pisze Marian Hemar w wierszu, który napisał wtedy, gdy najlepszy sojusznik Stalina, Hitler, 22 czerwca 1941 roku zaatakował Rosję i Rosja wbrew własnej woli weszła do grona państw alianckich. Zaczęła walczyć, bronić się przed Hitlerem. Tak pięknie napisał to Marian Hemar. Kto wczoraj skrzeczał wsiem, 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 gdy nad rozpaczą polskich ziem spotkały się najeźdźców łapy, że to był historyczny mus, że już na zawsze Polskę zniósł i wytarł z europejskiej mapy, gdy żołnierz bił się resztką sił, kto ginącemu w plecy wbił sierp zakrzywiony, kto na ciemię, którym śmiertelny zlewał pot, ten robotniczy spuścił młot. To właśnie Rosja, to azjatyckie rządy pełne nienawiści do Polski już od Piotra I Wielkiego starały się wszelkimi sposobami unicestwić przeszkodę, jaką była Polska. To w 20 roku Polska uchroniła Europę przed zalewem bolszewickiej zarazy. I gdy 15 sierpnia ubiegłego roku cały naród na polach Osowa i Radzymina czcił pamięć cudu nad Wisłą i zwycięstwo Polski pod Radzyminem, wtedy prezydent Polski Bronisław Komorowski i jego kancelaria chciała odsłonić pomnik rosyjskiej pychy, pomnik sowieckich okupantów, bandytów, którzy nieśli zniszczenie, śmierć, gwałcili Sodomię i Gomorę. I to robi w celach prowokacji kancelaria prezydenta. Prezydent Lech Kaczyński prowadził politykę historyczną zgodną z prawdą historyczną. Obecny prezydent wszelkimi sposobami próbuje tą historię zakłamać, przeinaczyć na wielu pomnikach, które armii radzieckiej, które już były nieczynne, znowu przywracane są rosyjskie czerwone gwiazdy, znowu wraca stare jak sprzed 30 paru lat. I to jest to, co Polaków najbardziej boli, bo nie ma porozumienia w kłamstwie. Nie ma prawdy i półprawdy, jest tylko jedna prawda. I jak powiedział nieodżałowany papież, obecnie błogosławiony Jan Paweł II, nie może być Europy, która powstałaby bez wolnej Polski. Nie może żaden kraj powstać kosztem drugiego kraju. I o tej prawdzie, o tych naukach musimy pamiętać. A tu w celach zastępczych wydaje się walkę z krzyżowi, walkę tym, którzy wierzą, obraża się ich, napuszcza hordy zwyrodnialców, aby ich obrażali i poniżali, a służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo, policja, straż miejska, patrzą i nie reagują, widząc i słuchając skarg tych, którzy są obrażani. To jest dopiero, ojcze, co jest straszliwym zagrożeniem dla Polski.
Co ciekawe jeszcze tutaj, panie Andrzeju, drodzy państwo, gdy mówimy już o tych kwestiach związanych z obchodzeniem 10 każdego dnia miesiąca i rocznicy ostatniej 10 kwietnia, rocznicy katastrofy smoleńskiej. Zauważyłem tam, oprócz tego, że no, było tam bardzo wiele osób z całej Polski na krakowskim przedmieściu. Nie tak jak podawały media 1000 czy 1500, ale kilkadziesiąt tysięcy. Była tam, owszem, atmosfera oddania czci, pamięci poległym, ale także i atmosfera gniewu wobec tych, którzy tej pamięci się sprzeciwiają. No, pani Gronkiewicz-Wals, która zabroniła użyć syren, jedyne miasto w Polsce, Warszawa, które nie, w którym nie zawyły syreny o godzinie 8.41 w momencie katastrofy. Pani Gronkiewicz-Wals, która otoczyła Pałac Prezydencki stalowymi barierami, wysłała tam całe oddziały policji umundrowanej, zabezpieczonej w ochraniaczach, z tarczami i tak dalej. Ale co ciekawego tam też, jakby tak na marginesie zauważyłem. Otóż gdy pośród tego tłumu ludzi tam czuwającego, oczywiście też zabroniono wejścia tam kapłanom, którzy mieli poprowadzić rano modlitwę. Też nie wpuszczono tam księży, które wcześniej było tu mówione. Gdy tam chodziliśmy z reporterami telewizji Trwam, z nieskrywanym znakiem logo telewizji na mikrofonie, na kamerze, bez problemu mogliśmy się poruszać, choć atmosfera była taka bardzo gorąca. Nie wiadomo było, w którą stronę, co, gdzie pójdzie. Było trochę pewnie i prowokacji. Natomiast gdy popatrzyłem na inne media, które tam do tego tłumu schodziły, wszyscy zakrywali swoje znaki, nie mówili, kim są. Później, gdy na parkingu koło placu Piłsudskiego w Warszawie poszedłem do naszego samochodu transmisyjnego przygotować kolejne wejście na antenę, patrzę, a obok nas stoi samochód jednej ze stacji radiowych wielkich, komercyjnych, wpada reporterka i z mikrofonu ściąga znak katolickiego radia Puls i wkłada dopiero swoje, to zgodne z tym, co było na samochodzie, logo. Czyli jednak chociażby to ukrywanie się, to podszywanie się pod kogoś ukazuje, że jest to świadome zakłamywanie, jest to świadoma walka z 10 kwietnia, zarówno 1940 roku, bo też wiemy, że ta świadoma walka była i ona jeszcze trwa, ale także i z 10 kwietnia 2010 roku.
Tak, ta walka, proszę ojca, ona jest widoczna od pierwszych kwietniowych dni po katastrofie. Ona się przejawia w umniejszaniu. Za każdym razem, kiedy mamy do czynienia właśnie z miesięcznicą kolejną, z uroczystościami w różnych miastach. Ja muszę powiedzieć, że mnie bardzo zadziwiło, kiedy na pogrzebie mojego brata w Bydgoszczy były nieprzebrane tłumy. Około 20 tysięcy ludzi prawdopodobnie było obecnych na pogrzebie. Ci ludzie przyszli mimo tego, że był to powszedni dzień, godzinę pracy. Następnego dnia ja z mediów się dowiedziałem, że setki bydgoszczan odprowadziły tłumacza prezydenckiego w ostatnią jego drogę. Podobnie na koncercie tegorocznym w rocznicę pogrzebu pary prezydenckiej na Wawelu. Byłem w Krakowie, byliśmy z ciocią Lenką, z moją małżonką i byliśmy we trójkę również w tym tłumie, który później z Kościoła Mariackiego przeszedł na Planty pod Katyński Krzyż. Ten tłum, ogromny tłum, który kiedy wyszliśmy z Kościoła Mariackiego, to właściwie morze głów, nie było widać końca. Plac Mariacki, który jest placem ogromnym, był wypełniony praktycznie przez ludzi. Cała droga na Planty, nie było widać końca. Przelewały się hasła, brzmiały, dudniło całe miasto. Były przynajmniej dziesiątki tysięcy ludzi. A media podały, że było zaledwie, teraz nie pamiętam, 5 tysięcy czy 1,5 tysiąca, już nie pamiętam, różne takie podawano.
Niewiele.
różne takie podawano ilości dziwne i przeciwstawiono temu, że podobno była kontrmanifestacja ludzi, którzy protestowali przeciwko temu. No muszę powiedzieć, że kłamstwo całkowicie niewiarygodne i w dodatku jeszcze żałosne, dlatego że to, co zdjęcia oglądałem w internecie w słońcu pełnym za dnia, kilka osób dosłownie na tych zdjęciach z jakimiś na ksero zrobionymi chorągieweczkami i te osoby właśnie w pełnym słońcu, rzekomo to ta kontrmanifestacja. No chciałbym powiedzieć, że myśmy wychodzili z koncertu po godzinie 21, już dobrze po zmroku, było zupełnie ciemno, jak szliśmy ulicami krakowskiej Starówki, to naprawdę nie było ani jednego głosu, ani jednego okrzyku, który by coś przeciwnego mówił do nas. Wręcz przeciwnie, ludzie się przyłączali do tego marszu. Ludzie, którzy siedzieli w pubach. To jest Kraków, to jest miasto, które żyje całą dobę. Miasto turystyczne, ludzie siedzą w pubach, bawią się. Ale oni przyłączali się również do nas. Szli, może niektórzy z ciekawości, ale myślę, że wielu szło tam z potrzeby serca. Być może wielu z nich nie wiedziało o tym, że będzie się takie coś odbywało, takie uroczystości, ale przyłączali się do nas. To było coś niesamowitego. Ktoś, kto w takim czymś nie uczestniczył, to tego nie zrozumie. Ale podobna atmosfera właśnie w Warszawie, rocznicowa. Mnie nie było dane, ponieważ ja w Bydgoszczy te obchody spędzałem również tam, bo mówię, Polska jest wszędzie, wszędzie są ludzie, którym na sercu leży dobro ojczyzny. Wszędzie są ludzie, którzy chcą czcić pamięć ofiar Smoleńska. Po prostu musiałem być wtedy w Bydgoszczy. Tak jak ofiary smoleńskie z całej Polski pochodzą, tak i przecież w całej Polsce mieszkają Polacy.
Ojcze, oczywiście Polacy wyrażają w różny sposób i z różnych miejsc Polski to, co czują. Do mnie przyszło ponad 70 tysięcy listów z listami poparcia. Ale w co piątym, szóstym liście jest także osobisty list, który wyraża atmosferę i odczucia Polaków, tych szeregowych Polaków. I muszę powiedzieć, że tak. Ludzie mieszkający poza wielkimi miastami zupełnie inaczej to odbierają. Tam nie ma takiej młódzki medialnej, która im niszczy normalny sposób odbierania. Są bardziej trzeźwi, wyważeni, nie dają się tak łatwo manipulować. I może jeden z takich listów przeczyta ciocia pana Fedorowicza, świętej pamięci Aleksandra Fedorowicza.
Tak. List zaczyna się pozdrowieniem. Szczęść Boże. Gdy piszę ten list do szanownego pana, jest późna noc. Drzewa w sadzie wokół mojego domu szumią i wielka samotność. Przed chwilą skończyłam pisać swoje religijne wiersze i modlitwy do Boga. Piszę od dawna poezję religijną, ale tomik wierszy pod tytułem Łzy Ojczyzny jest pierwszą książką, którą udało mi się wydać. Napisałam ją w hołdzie moim rodakom, którzy zginęli śmiercią tragiczną pod Smoleńskiem i dla wszystkich opłakujących ich śmierć. Pragnę, aby moja książka pod tytułem Łzy Ojczyzny trafiła do rąk najbliższych i nie wiem, jak nawiązać kontakt z nimi. Jestem laureatką konkursu Podlasie w hołdzie Ojcu Świętemu. Moje wiersze zamieszczone były w internecie na stronie Katolickiego Radia Podlasie. Wydaje mi się, że urodziłam się, aby pisać. Pisanie wierszy to najszczęśliwsze chwile w ciągu dnia. Boleśnie przeżyłam smoleńską tragedię. Ufałam tym wszystkim, którzy zginęli w tej katastrofie. zginął polski kwiat. Ludzie najzdolniejsi, najuczciwsi, będący ozdobą naszej ojczyzny. Zaraz po tej katastrofie nagłą śmiercią zmarła mi moja mama, która nigdy nie chorowała i nie brała żadnych leków. Rozpacz rozdziera serce, ale trzeba żyć dalej i jak najwięcej pisać uwielbienia Panu Bogu. Mieszkam zupełnie sama, wokół sady, a sąsiedzi nie tak blisko i tylko rozmowa z Bogiem pozwala mi to wszystko przetrwać. Nikt mi nie chciał pomóc w wydaniu tej książki. Wzięłam pożyczkę w banku, trochę pomogła córka i spełniłam swoje marzenie. Muszę się śpieszyć, aby codziennie napisać jak najwięcej, bo jestem schorowana i długo żyć nie będę. Życie moje było bardzo ciężkie. Samotnie wychowałam troje dzieci i chociaż bardzo skromnie żyję, uważam, że życia nie zmarnowałam. Pozdrawiam Pana z poważaniem. Zofia Paśnik. List napisany w lutym tego roku. Tak.
To są po prostu głosy tak wzruszające, tak wspaniałe, które bardzo nas umacniają, pomagają nam w naszej walce, bo to trzeba nazwać, nasze postępowanie trzeba nazwać walką o prawdę, nie tylko w imieniu tych przecież naszych najbliższych, ale również nasza walka jest dla ojczyzny, dla jej niepodległego bytu, bo napawa nas wielką troską los ojczyzny, który jest przecież teraz bardzo niepewny. Tacy ludzie, którzy piszą tego typu listy, są dla nas wielkim oparciem i otuchą. I za to serdeczne Bóg zapłać. Ja mam też list krótki, rzeczowy, napisany przez emerytowanego magistra matematyki. Pozwolę go sobie przytoczyć. Nasze miasto liczy 50 tysięcy mieszkańców, czyli nie jest wsią zabitą dechami. Listę podpisali na przykład księża, lekarze, inżynierowie, informatycy, dziennikarze, nauczyciele. Uważam, że wszyscy, którym prawda i dobro leżą na sercu, były osoby, które szydziły z mej prośby, ale i takie porażki należy przyjąć z godnością. Ślę wyrazy szacunku. Życzę tego, abyśmy wszyscy usłyszeli prawdę o tej okrutnej sprawie. I tutaj jest podpis. Nie jestem upoważniony, żeby odczytać nazwisko, ale dziękuję za ten list.
Zapraszam już Państwa do rozmowy naszej dzisiejszego wieczoru. Rozmawiamy z panią Heleną Kocbach, matką chrzestną świętej pamięci Aleksandra Fedorowicza, który zginął pod Smoleńskiem, bratem świętej pamięci Aleksandra, panem doktorem Dariuszem Fedorowiczem i bratem świętej pamięci Stefana Malaka, panem Andrzejem. W drodze na uroczystości upamiętnienia 70. rocznicy sowieckiej zbrodni ludobójstwa w Lesie Katyńskim. Zapraszam Państwa już do rozmowy 56 655 23 55 dla Polski Północnej, 56 655 23 56 dla Polski Południowej, dla zagranicy podobny numer telefonu z końcówką 33 lub 66, kierunkowy 0048, z oceanu 01148. bardzo, Radio Maryja, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Wojciech, południa i Polski, Lublin konkretnie.
Witamy Panie Wojtku. Zapraszamy do rozmowy. Tak, jesteśmy już na antenie. Słuchamy Pana.
Szczęść Boże. Ja chciałem poruszyć takie trzy kwestie w związku z tematem. One wszystkie będą się jakoś tak łączyły w całość, prawda? Najpierw padło takie tutaj sformułowanie, że Rosja, Związek Radziecki bardziej jest współodpowiedzialny za wojnę. Otóż Związek Radziecki jest jedynym odpowiedzialnym za wojnę, ponieważ Stalin pchnął Hitlera do wojny, prawda, żeby wyniszczyć zachodnią Europę, a wtedy Armia Czerwona wkroczyłaby i zajęłaby całą Europę. To jest jedna sprawa. Druga sprawa odnośnie zbrodni katyńskiej. Istnieje taka teoria, no bardzo prawdopodobna, że zbrodnia katyńska jest po prostu odpowiedzią i rewanżem Sowietów za rok 1920. Natomiast jeśli chodzi o katastrofę smoleńską, istnieje taki człowiek, on się nazywa, to jest jego pseudonim, Wiktor Suworow. No człowiek dosyć kontrowersyjny, prawda, który można o nim, można go różnorako pojmować. W każdym razie był to były sowiecki szpieg, który był chwycony przez GRU. To taki wstęp tylko, bo chodzi o co. Niedawno miałem możliwość czytania wywiadu z tym panem. Jeden z redaktorów, to był bodajże tygodnik Uważam, że zadał mu takie pytanie właśnie odnośnie katastrofy smoleńskiej, na co Suworow odpowiedział, że to był ewidentnie zamach i Rosjanom nie można ufać po prostu. W sprawach politycznych Rosjanom nie można ufać. On nie mówił, prawda, o ludziach, obywatelach Rosji, generali nie, ale o ludziach trzymających władzę. No więc wystarczy popatrzeć, kto w tym momencie rządzi Rosją, prawda? Kim jest Władimir Putin, były KGB i tak dalej. Więc człowiek, który ma jakieś zielone pojęcie na temat prawda, sytuacji politycznej obecnej Rosji i byłego Związku Radzieckiego, no powiedział jasno, Rosjanie, no tak kolokwialnie mówiąc, robią was w konia i nie dajcie się robić z tego konia. No to tyle, tak chciałem powiedzieć i przechodzę na odbiór. Dziękuję bardzo.
Dziękuję panie Wojtku, szczęść Boże. Proszę panie
Jeżeli
Andrzej.
Można panu odpowiedzieć, to nie z wszystkimi z pana stwierdzeniami się zgadzam. Choćby z tym, że pan Putin byłym jest pracownikiem KGB. Jeżeli się było pracownikiem KGB, to jest nim się zawsze i on pełni odpowiedzialną rolę, będąc funkcjonariuszem KGB w dalszym ciągu. Wywodzi się ta formacja z poprzedniczki NKWD i to, co robi, po prostu w prostej linii kontynuuje tą pracę.
Tak, i czeka. A tak, on przecież
pan
sam
Suworow
powiedział, że nie ma byłych czekistów.
Pan Suworow to jest oczywiście agent też służb specjalnych rosyjskich, który wybrał wolność i uciekł na zachód. Miałem okazję poznać pana Suworowa. Spotkaliśmy się z nim w Londynie na spotkaniu z polską emigracją. I w całości potwierdzam to, że pięknie powiedział o tym, że Rosjanom nigdy nie wolno ufać. To jest naród, zwłaszcza rząd, który za swoje zadanie przyjął wprowadzanie, a kłamstwo w tym rządzie jest narzędziem, które jest w każdym postaci wykorzystywane i przy każdej okazji. Rosjanom byłoby chyba wygodniej, gdybyśmy uznawali, że zbrodnia katyńska to jest takim rewanżem za rok 20. Niestety to też nie jest prawdą. Rosjanie zamordowali polskich oficerów dlatego, że po wspólnym ataku na Polskę Gestapo i NKWD prowadziły wspólne skoordynowane akcje, które miały na celu wyniszczenie elementu polskiego, który byłby w stanie poderwać w jakiś sposób naród do oporu. Takim materiałem w ich mniemaniu była przywódcza kasta narodu, cała inteligencja, wojskowi, nauczyciele, kadra urzędnicza, wywiad, kontrwywiad, policja, a także, co bardzo ważne, także służby leśne, leśnicy, gajowi i ci, którzy pracują w lesie, bo przy olbrzymich połaciach leśnych te właśnie osoby stanowiły taki element, który wyprowadził i mógł przeprowadzić każdy oddział, który stawiałby opór Rosjanom. Uważam, że nie była to zemsta. To było świadome działanie Stalina, które miało przetrącić i przetrąciło na dziesięciolecia kręgosłup Polakom.
Można spekulować jedynie, że rok 1920 jedynie utwierdził Rosjan, Sowietów i Hitlera właśnie w tej decyzji, że tak należy z Polską postąpić. Odbiorę kolejny telefon. Słucham Radio Maryja. Halo?
Nie będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Skąd telefon? Kto mówi?
Kłania się Zbyszek z Kanady.
Kłaniamy się, panie Zbyszku.
Ja mam, słucham trochę tej audycji i mam takie w zasadzie mieszane uczucia. Po pierwsze, też jestem synem żołnierza Wojska Polskiego. Mam również bogate przeżycia rodzinne i osobiste. Zatem słuchając, oczywiście chylę czoła przed panami, którzy zginęli najbliżsi. Głęboko im współczuję. Uważam to za straszną tragedię. To nie chcę tego nazywać w zasadzie po imieniu, bo powinno się tak powiedzieć, ale ze względu na dla dobra sprawy po prostu się ograniczę. Ale myślę, że ponieważ wszyscy wiemy, co się dzieje na świecie i na czym polega cała zabawa polityczna, więc zamiast ubolewać i rozpaczać, że nie mamy dostępu do takich czy innych źródeł, czy nie czas na to, żeby w Polsce wyczyścić naszą ojczyznę, postawić ludzi na właściwe miejsca, właściwych ludzi i zacząć właśnie od tego, a dopiero potem dostać tą prawdę, którą w tym momencie wiadomo, że nie otrzymamy, bo wiadomo, kto rządzi, jakie są układy. I myślę, że zamiast marnować tego czasu w ten sposób, to wziąć się wszyscy razem do tego, żeby przejąć władzę w Polsce, postawić, jak powiedziałem, ludzi na właściwym miejscu i wtedy odzyskamy wszystko, a ponadto uzbroić kraj, żeby mógł się obronić, bo to jest podstawa wszystkiego. Z bezbronnymi nikt się nie liczy i właśnie my tacy jesteśmy. To wszystko. Dziękuję bardzo i dziękuję. Czekam na odbiór.
Pozdrawiamy, szczęść Boże. Panie Dariuszu, może tak, tutaj to ostatnie zdanie pana Zbyszka z Kanady, jak pan ocenia?
Tak, to jest głos, no wyczuwa się tutaj, że pan jest synem wojskowego. Ta potrzeba działania, ta stanowczość. Tu się z panem zgadzam. Niestety to tak do końca prosto nie wygląda, żeby wziąć się, jak pan powiedział, i przejąć władzę, to rzeczywiście najpierw trzeba trafić do świadomości Polaków, którzy niestety są, bo pan nie ma tej świadomości, ale umysły Polaków są systematycznie zatruwane przez media wielkoformatowe w Polsce, zarówno media te komercyjne, jak i media, które są z nazwy publiczne, a tak naprawdę są mediami rządowymi w tej chwili. Już bez żadnych ceregieli nikt nawet nie próbuje udawać, że to są publiczne media. One po prostu niestety, ale podają informacje w sposób bardzo określony, tendencyjny i niestety bardzo wiele z tych informacji ludzi przekonuje, utrzymuje ich w błędnym przekonaniu. W błędnym przekonaniu, że katastrofa smoleńska jest badana i jest wyjaśniana w sposób rzetelny i właściwy, że polski głos cokolwiek znaczy w tej sprawie wobec Rosji, wobec raportu Makowskiego. Nikt w Polsce, który nie słucha Radia Maryja, czy nie śledzi telewizji Trwam, czy też naszego dziennika, innych niezależnych mediów, nie zdaje sobie sprawy z tego, że komisja pana ministra Millera właściwie jest bez znaczenia i jej podstawy prawne są obarczone no, takimi błędami, że właściwie ona nie powinna w ogóle tej sprawy badać, się nią zajmować, a jakiekolwiek jej raporty, no mówię, mają znaczenie czysto tylko propagandowe, bo żadnego innego mieć niestety nie mogą, i że jedyne stanowisko na arenie międzynarodowej to jest stanowisko Komisji Makowskiej, przed którą w żaden sposób się obronić nie możemy, a mogliśmy jedną, jedyną rzecz zrobić. Mógł to zrobić premier polskiego rządu, który mógł natychmiast zareagować po ogłoszeniu tego raportu, ale jego w tym czasie nie było w Polsce i wcale nie uznał za stosowne, żeby natychmiast wrócić i natychmiast stanowczo zareagować. Także niestety tak tu się sprawy mają. Z perspektywy kanadyjskiej no pan ma dostęp do mediów niezależnych, do mediów wolnego świata, do tego, co z Polski dociera za pomocą na przykład Radia Maryja. Dlatego pan uważa, że rzeczywiście jak to się przecież nie mieści w głowie, ale niestety z polskiej perspektywy my na co dzień się spotykamy z ludźmi, którzy są totalnie okłamani i nie wiedzą w ogóle, co w tej sprawie się dzieje. My mamy bardzo ograniczone pole manewru, dlatego że za pomocą Radia Maryja docieramy no, do dziesiątków tysięcy, może do setek tysięcy słuchaczy, ale Polaków są miliony. Do milionów docierają te media, o których wspomniałem, przedstawiając ten fałszywy, wypaczony obraz. A trzeba sobie zadać trudu, żeby dotrzeć do chociaż odrobinki prawdy. To wymaga wysiłku, a zewsząd niestety jest zalew fałszu. Stąd właśnie taka trudność w tym, żeby oddzielić ziarno od plew.
Dlatego liczymy na wielką pomoc także rodaków za granicą i ten głos pana Byszka tutaj bardzo ważny. Obiorę kolejny telefon. Słucham Radio Maryja. Halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Gorąco pozdrawiam ojca Jacka, mówi Anna Zaolzia.
Witamy pani Anno.
I wszystkich zgromadzonych gości. Ojcze Jacku, ja mam takie tylko, już długo mnie tak to na sercu trzymie, tylko jedno takie pytanie, bo ja się do rozmów nigdy nie włączam, tylko jak są piosenki, to dzwonię. Ale dlaczego, ja nie mogę porozumieć jedno, tam tyle ludzi zaginęło, tyle rodzin pozostało i to takich na wyższych stanowiskach, jak słyszę wszystko. Dlaczego oni tak się nie zjednoczą i wszyscy razem jakoś tak, tylko słyszę pana Melaka, czas od czasu panią Gosiewską, czy żonę, czy mamusię od pana
premiera Gosiewskiego,
premiera Przemka. Czasami panią Małgosię Wasserman. Ale ja myślę, żeby tak oni wszyscy razem, przecież nie jest możliwe, aby oni, ja nie wiem, bo ja też straciłam syna 3 miesiące po tej tragedii, co było, był to mój jedyny syn, ale że aby nie mogli oni widzieć ciało swoich ludzi, ja to nie mogę porozumieć. Jak to jest możliwe, że gdyby oni wszyscy razem, przecież tyle rodzin, tyle ludzi, tyle co jest rodzice, dzieci, albo tam małżonkowie, czy żona, czy mąż, że to tak, to nie idzie, ja tym nie rozumiem, może ja jestem naiwna, ale żeby tak wszyscy razem, bo naprawdę tylko pan Melach, ten tak biedny, tak stale coś, ale a ci drudzy co?
Pan Melek się tu uśmiecha trochę, pani Aniu. No. To jest może też dobry znak w tym całym sytuacji,
ja nie
takiej
wiem,
trudnej.
Bo przecież ja nie, to nie interesuje ich to tych innych, albo ja to nie mogę, bo ja też do reszty chciałam wiedzieć, co właściwie się stało tam, ale już jest wszystko wyjaśnione, no tak, ale tu, żeby tak długo I teraz, jeśli oni chcą ekshumację zwłok, nie. Przecież to jest mój syn, mój brat, mój... Ja nie wiem, ja w tym ja nie jestem troszeczkę może to, ale nie rozumiem temu, więc że oni tak się nie zjednoczą. Tyle rodzin.
No to w takim razie oddamy głos tutaj naszym gościom, bo...
Ja bardzo przepraszam, tak. Bo ja tak to nie umiem, może po wszystko tak, bo ja tak nie umiem dobrze po polsku, ale nie, to już tak dobrze. długo mnie tak myślę, że to zawsze tylko jedni i ci sami upominają się tej prawdy, a ta druga, to jest tyle ludzi, tak. Nic. To jest jednak 10 ludzi chyba, co tak można, żeby było widać, albo tak się dać częściej, że to... No nie porozumiem tego.
Pani Aniu, dziękujemy za to pytanie.
Ja serdecznie, gorąco pozdrawiam ojca Jacka, bo już długo nie słyszałam. No ale jutro wybieram się do Częstochowy.
O, proszę. No proszę, no to będzie pani na miał młodzieżowych pielgrzymce.
Właśnie, babcia będzie na młodzieżowym, no. Nie, wnuczkę chcę wziąć.
O, no to dobrze.
No, to wszystkiego dobrego, tylko żeby pogodę mieli tam.
To w takim razie bezpiecznie drogi i miłych przeżyć w Częstochowie.
Bóg zapłaci. Gorąco jeszcze raz wszystkich pozdrawiam i życzę, żeby to naprawdę trzymam już wszystko ze siłami, żeby tam coś zrobili tam w tym rządzie. Naprawdę. Ja jestem z wami, ja jestem z nimi.
Tak, dziękujemy, z Bogiem.
Z Panem Bogiem.
Bóg zapłać serdeczne pani Aniu i przede wszystkim serdeczny odlas kondolencje z powodu osobistej tragedii, straty dziecka. To jest tragedia największa przecież dla matki. To nie jest zupełnie tak, jak pani sądzi, że my jesteśmy poróżnieni. Taki obraz właśnie usiłują kreować media. Prawda jest taka, że nam jest dosyć trudno się do mediów tych masowych przebić. Nas chętnie zaprasza właśnie Radio Maryja, któremu bardzo dziękujemy za to, że możemy tutaj nasze świadectwo przedstawić. Myśmy się bardzo do siebie zbliżyli, może nie ze wszystkimi rodzinami, ale naprawdę w całkiem sporym gronie my się spotykamy, my mamy wolę działać wspólnie. Nie jest to wygodne dla władz i one się nie cieszą z tego jednoczenia rodzin. Władze chcą mówić o tym, że rodziny są podzielone, napuszczać jedne rodziny na drugie, ale my nie dajemy się prowokować, ponieważ uważamy, że my wszyscy przeżywamy taki sam ból i możemy się w poglądach różnić, ale nie mamy zamiaru występować jedni przeciwko drugim, dlatego że przecież nas nie różni sprawa smoleńska. Nas mogą różnić poglądy polityczne, różne sprawy. Możemy się nie zgadzać, co nie znaczy, że my będziemy dla siebie przeciwnikami. I tak proszę nas nie odbierać. A to, że nas się nie pokazuje, nie przedstawia, tych, którzy chcą świadczyć o prawdzie, mówić, jak sprawy wyglądają w rzeczywistości, a nie taki, jaki obraz jest przedstawiany w mediach, no to przecież zrozumiałe, że nas się nie chce pokazywać.
No czasem też jest chyba też taka sytuacja, że nie wszyscy jeszcze są na tyle, otrząsnęli się po tym i trudno się im dziwić po tej strasznej tragedii, że no w ogóle chcą, tak. Są w stanie cokolwiek
nie
powiedzieć.
Nie każdego stać jest na to, żeby wyjść do mediów, żeby o tym mówić na głos, ale to nie znaczy, że ci ludzie nas nie wspierają. Nie każdy ma na tyle nawet odwagi, żeby przed kamerą czy przed mikrofonem coś powiedzieć. Niektórzy uważają, że się do tego nie nadają, inni z kolei są bardzo mocno pogrążeni w bólu i my tych wszystkich rozumiemy i nie wymagamy od nich, żeby oni akurat te rzeczy wykonywali, ale naprawdę proszę nam wierzyć, my nie jesteśmy podzieleni. Prawda, Andrzej?
Też tak odczuwam, że nie jesteśmy podzieleni. Są tylko różne uwarunkowania, które niektórym uniemożliwiają. Choć nie mówią tego głośno, to popierają i wspomagają tych, którzy są w stanie powiedzieć to, co myślą, zadać trudne pytania. Niektórzy są w takich sytuacjach, że są osobami młodymi, samotnie wychowującymi w tej chwili dzieci, z uzależnieniami takimi, że posiadają mieszkania, które nie są ich własnością. Pracują w instytucjach, nad którym rząd i władza ma przełożenie. I to jest jakiś taki hamulec, patrząc na to, co się dzieje, kto nieraz powiedział trochę za dużo prawdy, przestał już pracować. Został. Niektórzy, patrząc na katastrofę spod Mirosławca, niektórzy zostali wyrzuceni z pracy. Niektórym odebrano mieszkania służbowe. I takie przykłady nacisku w różny sposób władzy, w szerokim tego słowa znaczeniu, są tym hamulcem, który niektórych po prostu wstrzymuje i uniemożliwia mówienie pełnym głosem tego, co myślą. Ale oni są z nami i na pewno popierają nasze działania. Niektórzy są tak jeszcze w takim szoku, w takim psychicznym dołku, że nie stać ich na to, by cokolwiek powiedzieć. Zamknęli się w sobie, niektórzy się modlą, niektórzy chodzą tylko do kościoła, nie chcą mieć do czynienia z żadnymi przedstawicielami mediów. Ja uważam, że my musimy mówić. Że my musimy mówić i nawoływać do tego, by nas było coraz więcej, bo tylko w ten sposób unikniemy zamiecienia tej sprawy pod dywan. Ja myślę, że polskie władze, polski rząd przeliczyły się troszkę. Patrząc na tą młódzkę medialną, jaka Polaków siekła przez kilka lat, byli pewni, że nikt nie będzie w stanie się z tego odciągnąć, myśleć racjonalnie i przeciwstawić się temu, co się dzieje po katastrofie, zwłaszcza z kwietnia 2010 roku. Mamy nadzieję, że będzie ta sprawa wyjaśniona, że ludzie dobrej woli w całej Polsce i w całym świecie, Polacy, nie pozwolą, aby ta sprawa rozmyła się, za przeproszeniem, po kościach. Tak jak mówił poprzedni radiosłuchacz, żeby przejąć władzę, przejąć działanie, wziąć sprawy w swoje ręce, to musi być zrobione jedno. Polacy powoli się strząchają ze sobą, z siebie to, co im zaprzątało umysł. Zaczęli widzieć to, co przed tym nie widzieli, zaczęli słyszeć to, co przed tym nie słyszeli, i to jest dobry znak, bo to jest znak, że przy wyborach, które będą na jesieni, jesteśmy w stanie wybrać tych, którzy są godni zaufania naszego, którzy rokują, że gdy przyjdzie zwycięstwo, wezmą sprawy w swoje ręce i doprowadzą do szczęśliwego końca zarówno sprawę katastrofy smoleńskiej, jak i ogólnie mówiąc sprawy najważniejsze, sprawy Polski, które naprawdę wyglądają w tej chwili bardzo tragicznie. Nadzieja zwłaszcza w młodych, którzy też się przebudzili. Widać ich coraz więcej na wszystkich spotkaniach, na mszach świętych, na spotkaniach rocznicowych. W nich i do nich kieruję właśnie głos. Patrzcie na to, kogo będziecie wybierać. Róbcie to ma być bardzo ważny i bardzo przemyślany wybór. Od was i od nas zależy przyszłość, zarówno ta bliższa, jak i ta dalsza. Jednym słowem, Polska jest w waszych i będzie w waszych rękach. Tylko trzeba się zmobilizować i dobrze przemyśleć wybór, jaki będzie przed nami stał. To jest jedyna droga. Przecież nie pójdziemy z bagnetami na czołgi. My nie chcemy nikogo zabijać. Chcemy tylko Polski samorządnej, sprawiedliwej, Polski katolickiej, Polski z wiarą, tak jak to czynili nasi przodkowie. Bóg, honor, ojczyzna. To nie są czcze słowa. Do tego trzeba wrócić. Musi nastąpić odrodzenie moralne i taka jest jedyna droga.
No i drodzy, mam wrażenie, że ta droga do Smoleńska na uroczystości upamiętnienia kolejnych rocznic zbrodni katyńskiej, ona przynajmniej duchowo w sercach zaczyna się już, w sercach coraz więcej Polaków. Tych, którzy nie wiedzieli w ogóle o Katyniu, bo to kłamstwo funkcjonowało. Tych, którzy może wiedzieli, ale nie zdawali sobie sprawy z tego, co to jest. I to dzieje się właśnie za sprawą tych, którzy przeszli sami i zakończyli tam drogę swojego życia, przeszli tę drogę na uroczystości 70. rocznicy rok temu. Może właśnie tak przynajmniej się pocieszajmy, dodawajmy sobie nadziei, aczkolwiek nie będzie to czcze, tylko mówienie. Może właśnie ta ofiara ich życia, tych 96, ona wbrew zamierzeniom różnych ludzi, tych, którzy chcą tę pamięć zamazać, ta ofiara właśnie już zaczyna powodować to, że ta Polska, do której wszyscy tęsknimy, zaczyna się odradzać.
Tak, krew męczenników nie idzie na darmo. To jest ziarno, które musi wykiełkować. Ono wykiełkuje prawdziwie suwerennym, wolnym i sprawiedliwym krajem. W to bardzo mocno wierzymy, że Polacy wreszcie otworzą oczy, spadną im łuski z oczu, przejrzą i będą potrafili odróżnić obłudę i fałsz od prawdy, która czasami jest szara, nie jest piękna, kolorowa, nie jest obiecywaniem cudów, ale jest rzetelnością codzienną i wytężoną pracą, która może nie jest bardzo spektakularna, ale daje efekty.
Zadajmy jeszcze na zakończenie naszego spotkania dwa pytania, powiedziałbym takie czysto już praktyczne. Pierwsze pytanie, czy nadal można składać podpisy pod wnioskiem o to, by powołano międzynarodową komisję dla zbadania tej katastrofy? Czy do tych 600 tysięcy można się dopisać jeszcze?
Ojcze, można i gorąco wszystkich zachęcam, bo to ma taki i przykład pozytywny mobilizacji naszej. Kto deklaruje podpis na liście poparcia, w jaki sposób przełamuje swój stosunek, ukazuje swój stosunek do rzeczywistości, deklaruje łączność z nami, a to już jest dużo. Stąd tylko jeden krok do dalszej działalności, do bycia po prostu osobą, która chce coś zrobić dla Polski, który to w sposób wymusza działanie. I to jest to, co tak w tej chwili potrzeba. To jest taki przykład zaraźliwy, ale w pozytywnym tego słowa znaczeniu. Rodacy, kochani, drodzy, oczekujemy na wasze poparcie. Dziękujemy za to, co do tej pory zrobiliście, ale zachęcamy także, mobilizujcie innych, zbierajcie, nie ustawajcie w tej pracy, która na pewno wyda owoce, która przyniesie efekt w postaci międzynarodowej komisji, której wynik będzie nas satysfakcjonował, bo my nie jesteśmy osobami, które są w jakiś sposób uprzedzone do naszego, jak to mówią, rządu. Nie, my realnie patrzymy na świat. My widzimy zło, które się szerzy i jesteśmy w stanie, byliśmy w stanie przyjąć każdy wynik śledztwa prowadzonego w sprawie smoleńskiej, gdyby to śledztwo było prowadzone w sposób rzetelny, obiektywny i zgodnie z wymogami i procedurami, które obowiązują na świecie. Ale patrząc na to, gdy niszczy się dowody rzeczowe, gdy uniemożliwia się dotarcie do dowodów, gdy na każdym kroku jest kłamstwo i przeinaczanie faktów, to zdajemy sobie sprawę, że musimy być nieufni i mamy prawo być tacy. My tylko zadajemy pytania, które nas nurtują i które nas bolą. Zginęli nasi bliscy, a gdyby nawet nie byli to nasi bliscy, to byli nasi rodacy, z którymi łączą nas więzy krwi, wspólny język i wspólna ojczyzna. A ojczyzna to jest taka odpowiedzialność zbiorowa, o którą musimy wszyscy walczyć, bo inaczej pojedynczo umrzemy.
W jaki sposób się dopisać do tej listy 600 tysięcy z podpisami poparcia dla postulatu Międzynarodowej Komisji dla Zbadania Katastrofy Smoleńskiej?
Więc wysyłając podpisy, imię, nazwisko, adres zamieszkania, PESEL na adres Andrzej Melak, Warszawa 02 968, ulica Przyczółkowa 104. Lub w internecie jest taki portal Onepoland. I to jest możliwość wpisania się we wszystkich językach krajów Unii Europejskiej. Także dotyczy to wszystkich Europejczyków, niezależnie od przynależności narodowej, tych, którzy są członkami Zjednoczonej Europy. Także oczywiście Polaków rozsianych po całym świecie. My otrzymywałem listy dosłownie ze wszystkich zakątków świata. Z Nowej Zelandii, Australii, Brazylii, Argentyny, nie mówiąc już o Europie bliższej i dalszej. Czekamy na wasze poparcie. Ono jest bardzo dla nas potrzebne i bardzo znamienne.
No i drugie pytanie natury praktycznej. Co dalej stanie się z tą tablicą, którą potajemnie w pełni lęku i strachu pod osłoną nocy Rosjanie odkręcili? Wy za dnia, tutaj obecna w studiu także pani Helena, przykręcaliście tę tablicę, umieszczaliście ją, aby powiedzieć potomności o tym, co zaszło nieopodal lotniska Siewiernej. Rosjanie pełni lęku ją usunęli i do dzisiaj są takie mętne zupełnie tłumaczenia, co i jak i dlaczego. Co dalej z tą tablicą się stanie?
Chciałam powiedzieć, że myśmy tą tablicę wieszali niepotajemnie, nie w nocy, tylko w ciągu dnia. W towarzystwie konsula polskiego, w towarzystwie milicjantów, którzy siedzieli w swoim gaziku w oparach dymu papierosowego. Nie chciało im się wyjść, bo było bardzo zimno i tak jak mówiłam, padało. Oni tę tablicę, Rosjanie, zdjęli potajemnie. Wiem, że już wieczorem, w przeddzień uroczystości, miejsce, katastrofy, zostało odgrodzone, nikt nie mógł tam pójść. W nocy potajemnie zdjęto tablicę, umieszczono tę, którą widzieliśmy w czasie uroczystości. Tablica wróciła do Polski. Tablica znalazła się w godnym miejscu, w kościele Świętego Krzyża.
Tak, może ja tutaj powiem troszeczkę o tym powrocie, bo to jest też ciekawa historia. Myślę, że radiosłuchacze wysłuchają jej z uwagą. Więc Ministerstwo Spraw Zagranicznych, które stało się dysponentem tej tablicy po przekazaniu jej przez stronę rosyjską, miało duży kłopot, w jaki sposób, jak z nią postąpić i w jaki sposób oddać rodzinom. Dosyć długo to trwało, zanim podjęto, wypracowano decyzję i powiadomiono rodziny o terminie. Ten termin był kilkukrotnie przesuwany, aż wybór padł, właściwie nawet można powiedzieć, że chyba najchętniej odesłaliby nam firmą kurierską, bez rozgłosu i cichaczem, w takim troszeczkę rosyjskim stylu, czyli najlepiej pod osłoną nocy. Niemniej jednak w końcu padła data. I muszę powiedzieć, drodzy Państwo, że podana oczywiście na ostatnią minutę, żeby umniejszyć, żeby jak najmniej osób było obecnych przy odbiorze tej tablicy. Data to 13 maja, dokładnie w 30. rocznicę zamachu na ojca świętego Jana Pawła II. Tak opatrzność zrządziła, że tak wycyrklowali nam z tą datą. Chciałbym powiedzieć, że podobnie jak Ojciec Święty po zamachu stał się dużo mocniejszy, zawsze był potężnym, mocnym człowiekiem, wielką osobowością, wielkim, wielkim człowiekiem pod względem duchowym, ale po zamachu był mocny jak nigdy wcześniej. Podobnie ta nasza wypędzona ze Smoleńska tablica. Również w tej chwili muszę powiedzieć, że mało tego, że w Warszawie tłumy się zebrały, kiedy myśmy odbierali, odprowadziliśmy ją w pochodzie ulicami Warszawy z Ministerstwa Spraw Zagranicznych, z Alei Szucha do Bazyliki Świętego Krzyża. Długi marsz. Nieśliśmy tą ciężką kamienną tablicę na ramionach. Nieśliśmy ją zmieniając się, było bardzo wielu chętnych do poniesienia, choć przez chwilę. Muszę powiedzieć, że wnieśliśmy ją do tej świątyni świętokrzyskiej, tak jakbyśmy wnosili tam krzyż. To było naprawdę takie odczucie. Ja pamiętam, właśnie z Andrzejem nieśliśmy te ostatnie, bodaj ze 300 metrów. Było, ręce już mdlały, było ciężko. I widzieliśmy już zarys świątyni i Chrystusa z krzyżem na ramionach. I taka myśl przyszła. Panie Jezu, Ty niosłeś krzyż tak ciężki. Dopomóż. I wtedy Chrystus dodał sił. Naprawdę ta tablica stała się lekka. Wnieśliśmy z Andrzejem po schodach, unieśliśmy nad głowy, pokazując na wszystkie strony świata tą tablicę. Ta tablica już doczekała się wielu kopii. Ona po całej Polsce rozchodzi się po parafiach. Zgłaszają się coraz to nowe, chcąc mieć u siebie ten znak pamięci, ten znak wypędzony ze Smoleńska. Ta tablica jest dużo potężniejsza dzięki temu, że została wypędzona. Ona przemawia dużo mocniej, a ona, ta oryginalna, jest zdeponowana w tej chwili w tej Bazylice Świętokrzyskiej, ale tak naprawdę ona trafi w najgodniejsze, myślę, miejsce dla Polaków, miejsce u stóp Matki Boskiej, naszej Królowej Polski Jasnogórskiej.
Nawiązując jeszcze do umieszczenia tej tablicy w Bazylice Świętego Krzyża. Tam ustanowione jest sanktuarium diecezjalne katyńskie. Jest kaplica katyńska i w dolnym kościele będzie ustanowione sanktuarium. Ta oryginalna tablica została przez nas ustawiona w ołtarzu, nowo odbudowanym ołtarzu ojczyzny, w którym jest postać błogosławionego Jana Pawła II i jego najważniejsze prawdy głoszone dla Polaków. Takiego miejsca można było sobie tylko wymarzyć. Pięknie reprezentowała się przez kilka dni, teraz jest schowana, a jej miejsce zajęła replika wykonana w skali 1:1. I ta replika w niedalekim czasie będzie właśnie na stałe umocowana na jednej ze ścian tejże Bazyliki Świętokrzyskiej. My natomiast oryginał pragniemy, jak już Darek wspomniał, przekazać do Sanktuarium Narodowego na Jasnej Górze wtedy, gdy będzie tam spotkanie rodzin Radia Maryja. Będzie to w niedzielę 10 lipca tegoż roku. Mam nadzieję, że ojcowie Paulini znajdą dla niej godne miejsce. Będzie świadectwem tułaczki, tak jak setki i miliony polskich istnień. Ta tablica prawie dokładnie 30 lat później niż pomnik katyński została także zdjęta z miejsca, w którym była umocowana. W lipcu, 31 lipca 1981 roku, pierwszy nielegalny postawiony pomnik katyński w Powązkach Warszawskich, także z rozkazu ambasady rosyjskiej, został skradziony, zbezczeszczony i na 14 lat był internowany. Wrócił w 1995 roku, stoi na Powązkach. Mam taką nadzieję, że w przyszłości, nie wiem jak dalekiej, ale podobna tablica wróci w miejsce swego pierwszego przeznaczenia do Smoleńska i będzie przypominać wszystkim o tym, że tam zginął prezydent Rzeczypospolitej wraz z narodową delegacją, gdyż lecieli oddać hołd tym, którzy przed 71 laty zostali zamordowani przez Rosjan z rozkazu ich najwyższych władz. Była to zbrodnia ludobójcza i napis umieszczony na tej tablicy mówił właśnie o tej zbrodni dokonanej na jeńcach wojennych polskich oficerach.
Dziękuję bardzo. Zatem zapraszamy także na Jasną Górę podczas naszej pielgrzymki lipcowej. Będzie także i ta wielka, historyczna, podniosła chwila. Dziękuję teraz także za to spotkanie nasze dzisiejsze. Dziękuję pani Helenie Kocbach, matce chrzestnej świętej pamięci Aleksandra Fedorowicza. Dziękuję panu Dariuszowi Fedorowiczowi, bratu świętej pamięci Aleksandra, i panu Andrzejowi Melakowi, bratu świętej pamięci Stefana Melaka, za to spotkanie. No i do zobaczenia znowu.
Dziękujemy. Szczęść Boże.
Dziękujemy. Szczęść
Boże. I może zakończmy nasze spotkanie modlitwą za tych, którzy tam zostali w Smoleńsku. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie.
A światłość wieku i stanie niech świeci.
Niech odpoczywają w pokoju wiecznym.
Amen.